Witajcie kochani, chwała Bogu, słyszycie mnie dobrze?
Bardzo
to cieszę się, że możemy się zobaczyć i usłyszeć. Także muszę wam powiedzieć, że jesteście w lepszej sytuacji niż my w Kanadzie, bo wy macie społeczności. U nas natomiast już dowiedziałem się wczoraj, że do września będą na razie odwołane z powodu tam różnych perypetii, ponieważ my rentujemy jakiś tam budynek Salvation Army, Armii Zbawienia, i oni mają jakieś tam kłopoty ze spełnieniem tych wymagań, które są na tym świecie. Ale nie chcę tym zabierać wam czasu, tylko chcę powiedzieć, że cieszymy się, że możemy oddać chwałę Bogu. Powiem, co u nas się dzieje. Pomimo wszystko u nas się dzieje to, czy słyszymy się dalej?
Tak,
czy
tak,
coś się zmieniło? Okej. Więc u nas się o tyle ciekawie dzieje, że mamy codziennie na społeczności na Skype'ie. Mogą się podłączyć około 50 osób. Możemy się widzieć, możemy się słyszeć. I zawsze o godzinie 9 wieczorem mamy wspólny czas modlitw i słowa. I powiem wam tak, że nasi ludzie mówią, że przeżywamy renesans, bo jeszcze nigdy tak nie było takiego wzrostu duchowego i osobistego nas i wspólnie razem, pomimo tego, że jesteśmy na odległość. A powód jest taki, że wszyscy albo większość nas przygotowuje Słowo Boże i kierunek jakiś modlitewny i czytamy fragmenty Słowa i modlimy się w tym kierunku. I naprawdę ludzie, nasi Boży ludzie, bracia, siostry trwają w Panu, wsłuchują się w głos Słowa Bożego, Bóg swoim duchem prowadzi ich i niesamowicie te nasze społeczności są ubogacone i ubogacające wzajemnie, także chwała Bogu. A oczywiście mamy też społeczności na Skype'ie niestety, bo też akurat można na Zoomie, ale my na Skype'ie jesteśmy. I mamy również we wtorki grupę naszą biblijną 19.30, a nabożeństwo zaraz będzie dzisiaj 10.30 naszego czasu oczywiście. No to takie wiadomości. No i oczywiście spotykamy się według naszych możliwości na naszych różnych takich piknikach, czy tam obiadach, czy odwiedzinach. W tym czasie przygotowuje się przynajmniej 4 osoby do chrztu wiary. Także też cieszymy się, no i czekamy, kiedy odwilż będzie i pójdziemy do jeziora. Mamy tutaj piękne jezioro, tak jak i u was, i tam będzie chrzest. Na razie jeszcze pozwalają nam spotykać się do 10 osób, łaskawić z governmentu, rządu. Także tak to wygląda. Okej, okay. Nie będę tym wam już mówił o tym, ale chciałbym może wrócić troszeczkę do tego, o czym chciałem dzisiaj z wami rozmawiać. I chcę powiedzieć, że nastała ciemność nad światem. I chyba to zauważacie, bracia i siostry. I powiem tak, że kiedy czytasz o dniu Jahwe, o dniu Pana, albo o przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to zobaczysz, że zarówno prorok Joel, zarówno Izajasz, Jeremiasz i inni prorocy, a też i w Nowym Testamencie, Tesaloniczan na przykład, mówią, że to będzie dzień ciemności. Ciemności dla świata. I wygląda mi na to, że ciemność się rozpoczęła i manipulacja światem się rozpoczęła. I my, jako wierzący ludzie, dziękujemy Bogu, że należymy do Królestwa Chrystusa. I zobaczcie, Ojcze nasz, co mówimy. Przyjdź Królestwo Twoje. A dlaczego to ja mówię i Ty mówisz w tej modlitwie? Dlaczego to mówimy? Przyjdź Królestwo Twoje. Dlaczego to mówimy? Bo chcemy Królestwa Bożego. Królestwa Sprawiedliwości. Chcemy, żeby On, Jezus Chrystus, który będzie Królem tego Królestwa Bożego, żeby zarządzał i przyszedł i zakończył ten bałagan na tym świecie. To oszustwo na tym świecie, które się dzieje już od dłuższego czasu i nie tylko teraz. I dlatego modlimy się, a bowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Czekamy na Twoje Królestwo, Jezus, na Twoją sprawiedliwość, kiedy Ty założysz porządek i zakończysz bałagan i manipulacje narodami i Ty będziesz zarządzał tym światem, a my z Tobą. Także pobłogosław nam to słowo w oczekiwaniu jeszcze na tym świecie, bo powiedziałeś nam, że jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego świata. tak jak i Ty powiedziałeś, że moje królestwo nie jest z tego świata i my do Twojego królestwa należymy i chcemy z Tobą i czekamy na pełnię Twoją, ale daj nam godnie przeżyć ten czas, możliwe, że ostateczny, abyśmy byli świadomi i wierni Tobie do końca i też Twoim świadectwem dla tego świata. Wysłuchaj nas dla swojej chwały w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Amen.
Słuchajcie, prawdopodobnie wy macie to już na otwarte na PowerPoincie, to słowo, które chciałbym się z wami podzielić. Można to rozwiązać dwojako. Mogę ja również otworzyć to na PowerPoincie i wy będziecie to widzieli.
Ale mamy to
już macie, dobrze? W porządku. A więc chcemy dzisiaj zastanowić się nad takim tematem. Bóg ma kontrolę nad naszym życiem. Bóg ma kontrolę nad życiem całego świata. Ostatecznie to Bóg jest Panem i to On dopuszcza czasy i pory i to On dopuszcza ciemność, aby ludzie zobaczyli tą ciemność i niektórzy z nich, którzy rzeczywiście zrozumieją, aby się mogli nawrócić i przyjść do Chrystusa i z Nim się rozwijać. Także Bóg ma ostateczną kontrolę. Bóg dopuszcza szatana i Bóg dopuszcza czasy ciemności i Bóg dopuszcza czasy ostateczne, a te czasy ostateczne będą trudne, ale Bóg dopuszcza na tyle, na ile On dopuszcza. Ale jeśli my jesteśmy w Królestwie Chrystusa, należymy do Królestwa Bożego, jesteśmy Jego własnością, my z Nim chcemy się rozwijać i chcemy z Nim godnie przejść również najtrudniejsze czasy. Choć jeszcze może te czasy nie są tak bardzo trudne i myślę, że przyjdą jeszcze gorsze, niemniej jednak manipulacja już nami się rozpoczęła i narodami się rozpoczęła. Więc chcę, żebyśmy otworzyli list do Rzymian, 8 rozdział i w 8 rozdziale od 18 wersetu do 31 będziemy za chwilkę czytali. Poproszę kogoś, niech was też przeczyta, ale pozwólcie, że króciutki wstęp zrobił. Ja wiem, że rozważaliście list do Rzymian, także akurat no, tak trafiło, że ja chciałem też to rozważyć i brat Henryk Skibicki powiedział, okej, to znaczy nie zabronił mi, żebym akurat w tym kierunku szedł, bo wyście już byliście na tym etapie i to rozważali te myśli. Chcę powiedzieć, że list do Rzymian fantastyczny, jak pewnie wiecie, on pokazuje usprawiedliwienie Boże z łaski Bożej przez Pana Jezusa Chrystusa. A w 7 rozdziale na przykład jest powiedziane końcówce tego rozdziału, że toczymy walkę i nie podoba nam się pewne rzeczy w naszym życiu i niepewne rzeczy nie chcemy czynić, ale niestety jeszcze w nas pewne stare przyzwyczajenia są. Ale w 8 rozdziale już ten 8 rozdział można podzielić na 3 części. W 8 rozdziale już powiedziane jest, że ale jednak Bóg dał nam swojego ducha i my jako wierzący chcemy korzystać z ducha Bożego i żyć według ducha i poddawać się Bożemu duchowi i zwyciężać. Ale teraz ten fragment, który za chwilkę będziemy czytali, będzie nam mówił o tym, że pomimo tego, że Bóg dał nam swojego ducha, to jednak nie zostaliśmy zdjęci z cierpień. Będziemy mieli cierpienia i trudności w tym życiu, pomimo tego, że Bóg jest w nas swoim duchem, to jednak będą te trudności i cierpienia, i naciski, i presje, i tak dalej. I właśnie końcówka tego fragmentu, rozdziału, którego już nie będziemy dzisiaj rozważać, będzie mówiła o tych trudnościach i cierpieniach, ale że Bóg nie odłączy nas od miłości swojej i że On nam da wytrwać i przejdziemy przez to wszystko. I dlatego też tą środkową część tego 8 rozdziału chcę, żebyśmy przeczytali i poproszę może kogoś z was, bracia czy siostrę, abyśmy mogli przeczytać. Proszę.
Uważam, że będzie teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wdycha i znosi bólę rodzenia. A nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją, bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch stawia się za nami niewysłowionych westchnienia. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdy stawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. A wiem, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Bo tych, który wcześniej przygarnął, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?
Dziękuję serdecznie. Fragment długi i powiem jeszcze może, że nie będziemy tam szczegółowo we wszystkie te elementy tego fragmentu wchodzić, nie będzie taka egzegeza, ale spojrzymy na niektóre takie ważne rzeczy według mnie, które są w tym fragmencie dla mnie, dla Ciebie, dla nas wierzących, właśnie w czasie może szczególnych jakichś nacisków czy cierpień, ale tak naprawdę to od początku świata to stworzenie cierpi, od Adama i Ewy, od czasu, kiedy człowiek upadł w grzech. I o tym nas zapewnia Biblia i to nam praktyka życia pokazuje. Okay? A więc zobaczcie na następnym slajdzie, 18 werset. Teraźniejsze cierpienia, ciekawe stwierdzenie, czyli teraźniejszego czasu, w tym czasie, kiedy żyjemy. I te cierpienia całego stworzenia, to nie tylko my, ale całe stworzenie cierpi z powodu grzechu, pierwszych ludzi, z powodu grzechu ludzkości. Nawet stworzenie cierpi. A co to jest stworzenie? No wszystko, co ma życie, wszystko, co żyje na tym świecie. Wiecie, ja osobiście wchodzę czasami po wieczorami, w nocy, po takim małym tonie parku, takie boisko przy szkole i tam jest dużo trawy i czasami ta trawa zostaje ścięta i tam pewnego razu szedłem i widziałem, jak tam kaczka ma gniazdo ze swoimi jajkami i z kaczorem była. I na drugi dzień szedłem, na drugą noc szedłem i ta kaczka była w obłędzie, była skoszona trawa i prawdopodobnie to całe gniazdo było rozjechane. To stworzenie też cierpi. I tak pomyślałem sobie, Boże, i stworzenie cierpi, ponieważ no różnie tak jest na tym świecie. A dodatkowo czasami słyszę, jak te ptaszki czy różne te stworzenia, bo akurat w takim miejscu mieszkam, one piszczą, krzyczą, jakieś tam walkę prowadzą między sobą, tam walkę o przetrwanie, walkę o życie, bo ktoś tam kogoś atakuje. Stworzenie cierpi, nie muszę wam tego o tym przekonywać, prawda? Stworzenie cierpi i wiecie, tutaj w 19 wersecie powiedziane jest, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Boga. Stworzenie? Zobaczcie, ono ma w sobie tęsknotę i oczekuje, wiecie, na coś, co przyjdzie lepsze. Na coś, co przyjdzie lepsze. I czeka. I wiecie, i między innymi w księdze Izajasza, na przykład w 11 rozdziale, znajdziemy taką myśl, że jak przyjdzie Chrystus i założy Królestwo Boże, to tysiącletnie królestwo, to wiecie, to stworzenie również doczeka się właśnie objawienia Synu Boga i zacznie inaczej funkcjonować. I znajdziemy takich fragmentów kilka w Starym Testamencie. Ja pozwolę na przykład otworzyć ten fragment z 11 rozdziału Izajasza, gdzie tam powiedziane jest, że od 6 wersetu i będzie wilk gościem jagnięcia, a lampa będzie leżał obok koźlęcia, ciele i lwiątko tuczne, bydło będą razem, a mały chłopiec je prowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lęk będzie karmił się słomą, jak wół. Nie mogę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nowy węża wyciągnie dziecię swoją rękę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Ziemia będzie pełna poznania Pana i wróci harmonia, i wróci pokój, również i do stworzenia. Ciekawe rzeczy, tak jak czytamy ten fragment, to tak jak fantastycznie to brzmi, no będzie ja tam jakąś sieczkę tam, rozumiecie, jakieś tam rzeczy, które to trawiaste. To jest niemożliwe, wydawałoby się. Ale coś takiego już w jakiejś w historii było. Na przykład, kiedy bombardowano Londyn i tam zoo londyńskie było i nie mieli mięsa dla lwa, no to dawali mu trawę. I lew jadł trawę, tak jest, nie miał co jeść i wtedy, ale przyjdzie czas pełni przemiany tego stworzenia, gdzie stworzenie będzie peacemakerami, pokojem wpływało na siebie wzajemnie i na człowiek będzie na stworzenie, a stworzenie na człowieka. Także czekamy, Panie Jezu, kiedy przyjdziesz i wprowadzisz harmonię w przyrodę, harmonię w życie, relacje, również i stworzenia. Ale też dalej czytamy w 19 wersecie, że stworzenie to również i cierpienia ludzi. Ludzi nieodrodzonych, wszystkich można powiedzieć ludzi. W całej historii ludzkości ludzie cierpieli. I kiedy poczytasz o historii, jakie były przekręty, jakie były trudności, jak wykorzystywano człowieka, nie będę o tym mówił, ile wojen, ile trudności było. No, na przykład wczoraj dowiedziałem się, że na przykład w Serbii, kiedy Turcy napadły, otomańskie imperium napadło na Bałkany, na Jugosławię, a Serbowie prawosławni, oni byli przeznaczeni do wycięcia przez Turków 1/3 do zabicia, 1/3 do niewolnictwa, 1/3 tam dalej jeszcze do czegoś innego. Oni mieli taki program i ci właśnie Serbowie między innymi w tym zabijaniu próbowali się spotykać z sobą w taki sposób, że mieli dużo świętych, to robili takie wspólne spotkania ucztowe, bo nie dali im spotykać się jako wierzącym ludziom. Więc szukali rozwiązań i tak przetrwali jako wierzący prawosławni tam właśnie na tamtych terenach. Przez, nie pamiętam, ponad 300 chyba lat byli w niewoli, ale to trzeba było sprawdzić. W każdym razie, jakkolwiek uczyli się ludzie w różnych etapach, w różnych częściach historii, różni ludzie przetrwać w tym całym życiu, cierpiąc w różnych rzeczach, a jeszcze jeśli przychodziły jakieś napaści, jakieś wojny, to były tragedie. Cierpienie stworzenia. Ale dalej jest powiedziane, że nie tylko stworzenie cierpi, ale podobnie, 23 werset, ale nie tylko ono, podobnie i my sami, którzy mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Co to znaczy wzdychamy? Chyba wiemy, tak? Taki głęboki oddech i wzdychamy, Panie Boże, pomóż, Panie Boże, rozwiąż, Panie Boże, czekamy na Ciebie, Panie Boże, pokaż, jak z tego wyjść. Wzdychamy w różnych naszych sytuacjach, a więc i cierpienie wierzących jest różnorakie, cierpienie wierzących. Ale tutaj apostoł Paweł, myślę, że chce podkreślić nam cierpienie z powodu tego, że jesteśmy wierzącymi. Bo dalej w tym fragmencie możemy zobaczyć w 35, 36 wersecie jest tam powiedziane, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, tego nie czytaliśmy. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowania, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają. Słuchajcie, co tam się działo. Uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował i tak dalej. Rozumiemy? Cierpienie wierzących różnorakie, ale tutaj cierpienie, że ktoś nas odrzuca, że ktoś nas nie lubi, że ktoś nas nie akceptuje, bo jesteśmy innej wiary dla niego, tak? A może nawet jeszcze przyjdą trudniejsze prześladowania, przyjdą, ponieważ Pismo Święte nam o tym zapewnia. I zobaczcie, cierpienie wierzących, pomimo tego, że już są Chrystusa, należą do Niego, należą do Królestwa Bożego, ale jeszcze żyją na tym świecie. Więc taka jest rzeczywistość. I Chrystus zapewnia nas, a nawet mówi Mateusza na przykład w 5 rozdziale, tam przeczytać 10-12, już nie będę tego czytał, tylko między innymi tam jest powiedziane, że jesteśmy błogosławieni, jeśli przechodzimy cierpienie dla Królestwa Bożego z powodu Chrystusa. A więc czuj się nobilitowany przez Boga, czuj się podniesiony przez Niego i czuj się, że jesteś na Jego drodze, że ktoś sprzeciwia się Ewangelii Bożej, ktoś sprzeciwia się, że Ty tylko polegasz na Chrystusie, na Jego zbawieniu i w nikim innym nie widzisz tego, bo wiesz, że Jezus Chrystus dla Ciebie oddał życie i tylko On przelał krew i On jest Twoim i jedynym Zbawicielem i Twoim i świata. Także i stoisz w tym i mówisz o tym, i będą się sprzeciwiać, bo oni mają inne koncepcje religijne i inne zaufania i inne wiary. Tak jest, prawda, że inna. A ty będziesz z tego powodu cierpiał, ale Pan Jezus mówi, jesteś błogosławiony u Boga. Ludzie cię nie akceptują, odrzucają, może są wredni i agresywni, ale Bóg wtedy jest szczególnie po twojej stronie. I czuj się szczęśliwy u Boga. Także nie tylko nam przyszło dla Boga wierzyć w Boga, nie tylko nam przyszło wierzyć w Chrystusa, ale pamiętacie, jest takie słowo? I dla Niego cierpieć. I o tym mówi między innymi i Piotr, i Jan o cierpieniach. Ten pierwszy Kościół przeszedł bardzo trudne rzeczy. Dzisiejszy Kościół różną ma teologię. Niektórzy oczekują, że będzie porwanie Kościoła przed cierpieniem. Ale czytajmy dokładniej, nudmy się, bo ja wyglądam na to, że Kościół będzie musiał przejść również aż do przyjścia Chrystusa różne sytuacje. I oczywiście Kościół nie jest przeznaczony na gniew Boży, ale zły będzie prześladował Kościół, tak jak zawsze prześladował, a w czasach ostatecznych będzie szalał, ponieważ zostanie zrzucony na ziemię i będzie wiedział, że czasu ma niewiele, dlatego będzie manipulował narodami, ludźmi i będą bunty. I myślę, tak jak już wcześniej wam kiedyś mówiłem, że wchodzimy, wygląda mi na to, w drugą pieczęć. A pierwsza to było podbijanie świata, ekonomii i tak dalej, a druga, narody zaczną się buntować i wygląda mi na to, że zaczyna się pewien początek. Obserwujmy czas, opatrzmy się na to, co się dzieje. Możliwe, że to jest prawdziwe, co w tej chwili mówię. Nie wiem, badajmy, sprawdzajmy i obserwujmy, ponieważ Pan przez swego Ducha będzie nam pokazywał czasy i pory. Tak jak objawu Noemu. Wiecie objawu Noemu, że przyjdzie co? On to przyjdzie. I to objawu Noemu wiecie kiedy? Ze 100 lat przed potopem. I Noe dostał zadanie do wykonania. I on to zadanie wiernie, niemalże przez te 100 lat, wykonywał. A potem 7 dni przed samym potopem Bóg objawił Noemu, że za 7 dni przyjdą wielkie wody i z nieba, i z dołu, z ziemi. I mówi, w 7 dniu prowadź zwierzęta i wejść. I Noe wiedział, że 7 dzień i podał mu nawet, wiecie, najpierw zapowiedział, że przyjdzie taka rzecz i nie podał pory i czasu, tak jak dla nas nie podał Panu, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, bo tylko Ojciec w niebie wie o tym, jak wiemy, ale będzie nam objawiał czasy i pory i w ostateczności będzie pokazywał te znaki, które zostały zapowiedziane przez Jezusa, znaki, które zostały zapowiedziane przez proroków, znaki, które są zapowiedziane przez Apokalipsę, objawienie Jana, i będzie nam pokazywał, że te znaki, właśnie to są te znaki i będziemy widzieli, w którym miejscu historii przed przyjściem Chrystusa jesteśmy. Także trwajmy w Słowie, trwajmy w Panu, a Bóg będzie nas prowadził i będzie objawiał swoim duchu i powie, że już blisko, tuż, tuż, bo nie jesteście w ciemności, ale jesteście w oświeceniu Chrystusa. I jeśli będziesz trwać, Bóg będzie oświecał nas dalej, prowadził. Okej, a więc wytamy, oczekujemy wzrostu. Kiedy przyjdziesz, Panie, i zakończysz ten bałagan na tym świecie. A więc, ale skoro wszyscy ludzie cierpią i mają trud swego życia, to napisałem taką myśl, bądź uprzejmy, ponieważ każdy napotkany człowiek to czy mówi. Albo bądź uprzejmy i też miej współczucie i porozumiałość, ponieważ każdy napotkany człowiek to czy bój, nawet nie wie, że to czy bój jest kromiściadłem, tylko siły nadprzyrodzone, siły demoniczne różnie człowieka pociągają i oszukują, a dodatkowo jego natura też walczy w sobie. I człowiek każdy toczy, nie tylko wierzący, ale i niewierzący. Zobaczcie, jak Chrystus na krzyżu Golgoty, co zrobił? Kiedy oni się śmieli z Niego i On wiedział, że oni są ogłupieni, oszukani, nie rozumiejący czasu ani pory, nie rozumiejący, kto to jest Mesjasz i gdzie ten jest Mesjasz, i śmieli się z Niego. I On mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc miał współczucie, wyrozumiałość do ogłupionych, oszukanych ludzi. Więc my miejmy współczucie i zachęcajmy, bo wierzę, że w tym czasie, kiedy przyjdą szczególne uciski, naciski, ludzie będą bardziej myśleć. Nie tak dawno byłem na tenisie ziemnym, czasami grałem jeszcze na moją starość. I chcę powiedzieć, że spotkałem się z ludźmi, którzy według mnie nie są odrodzeni. I ci ludzie wszyscy byli wściekli na ten system, który panuje teraz na świecie. I zaczęli mówić o YouTube'skich różnych tam nagraniach, o tym, jakie to jest konspiracja jest na tym świecie i tak dalej. I że to manipulują nami, oszukują. I powiem wam, a ja się z nimi zgadzałem. Tak. Ale wiecie, co im jeszcze powiedziałem? Okej, ale to nie wszystko, że ty o tym wiesz. Jeśli nie zaprosisz Jezusa do swego życia i nie wyznasz swoją grzeszność i swój gniew i to złość i to wszystko, że w tobie to wszystko jest i nie poprosisz, aby Chrystus ciebie przemienił, przebaczył ci to wszystko, to nic, co ci twoja wiedza nie pomoże. Nie dość, że przegrasz to życie i będziesz w tym napięciu żył tego życia, tak samo przegrasz i wieczność, a szkoda. Chrystus jest dla ciebie rozwiązaniem. On jest jedynym twoim Zbawicielem. I ty do Niego przyjdź i oddaj Mu swoje życie. I będziesz należał do Jego Królestwa. Będziesz Jego własnością. I będziesz czekał na Jego sprawiedliwość. Bo na tym świecie nigdy sprawiedliwości nie było. Mój tata przeżył przedwojenne czasy i mówił, nie było sprawiedliwości. W czasie wojny też nie będę mówił, że nie było. Nie. Po wojnie nie było sprawiedliwości. Nie. Nie. I w tym nowym systemie widział, że manipulują światem i wykorzystują na przykład naród polski, wykupując tam u niego wszystko. Okej, okay. Wy to wszystko wiecie, ja to wiem, oni to wszystko wiedzą. Nie. I co z tego? I bez Chrystusa, jeśli człowiek jest, po prostu zginie. Dlatego grzech i szatan zaślepia człowieka, aby nie uwierzyli w Ewangelię Bożego ratunku, bo Ewangelię o Królestwie Bożym, Ewangelię o Chrystusie, który jest naszym jedynym Zbawcą i ratownikiem. A więc dlatego też Paweł mówi w 18 wersecie, uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Rozumiecie, co czytamy? Wiecie, jakie mieli cierpienia? Do krwi mieli cierpienia. Prześladowali ich, zabijali ich, tam robili z nich śmiechy, z tych wierzących. I to poważne. A on mówi, uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą z w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Jaką chwałą, która ma nam się objawić? No cały czas o tym mówimy. 24 werset mówi, z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. A 25 mówi, spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać. To oczekujemy tego z całą wytrwałością. To oczekujemy tego z całą wytrwałością. A więc w nadziei jesteśmy zbawieni i oczekujemy z całą wytrwałością. Czekamy, przyjdź Panie Jezu. Tak jest, przyjdź Panie Jezu. Chcemy, żebyś przyszedł, bo to będzie lepiej nawet dla nas, dla naszej osobowości, bo przyjdziesz i przemienisz nasze ciała i przemienisz nas w pełni, że będziemy do Ciebie podobni. I już nie będziemy nawet borykać się ze swoją złością, ze swoją może dumą, ze swoją głupotą, jakakolwiek tam jeszcze w nas istnieje, bo przemienisz nas podobne nie do siebie i już nie będziemy mieli tych rzeczy, ale dodatkowo zabierzesz te systemy tego świata oszustwa, które drukują pieniądze i nie mają żadnego pokrycia i można na ten temat wiele rzeczy mówić, więc oszustwo jest totalne na tym świecie w różnych kierunkach, gospodarczych, ekonomicznych, medycznych i naukowych. Kombinacje są wszelakie. Przyjdziesz, zakończysz ten bałagan, a my chcemy Twojej sprawiedliwości. Czekamy na Twoje pełne zbawienie. On nas zbawi, ale czekamy, aż się dopełni Jego przyjście i zakończy się ten bałagan ziemski. całą wytrwałością czekamy, przyjdź Panie Jezu. Wiecie, dlatego też w liście do Koryntian, 1 Koryntian 15-19 jest tam powiedziane, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani godni. Widzimy ten tekst? Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani godni. W tym tylko życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, co to znaczy? A, bo to tak jest w życiu. Panie daj, Panie pomóż, Panie rozwiąż, Panie widzisz mój tu ból i smutek i trud i obciążenia i bla bla. Widzisz to wszystko. I tylko w tym życiu Chrystus mi był potrzebny do moich rozwiązań. Tak jest, potrzebny do moich rozwiązań i Twoich rozwiązań, jasne. Ale jeśli tylko w tym życiu ja i Ty pokładasz nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dlaczego? Dlaczego? A dlatego, że po prostu nie żyjemy nadzieją na lepsze jutro, na przyjście Chrystusa, na zmartwychwstanie. O tym właśnie ten cały fragment 1 listu do Koryntian 15 rozdziału mówi, że jest zmartwychwstanie i że będzie nowa rzeczywistość, którą Chrystus nam przygotowuje. Ta rzeczywistość ziemska, tu i teraz, ona musi być taka, bo Chrystus powiedział, ja cierpiałem i wy cierpieć będziecie, ale powiedział, że nie zostawi nas sierotami, że da nam swojego ducha, że będzie z nami teraz aż do końca świata, że przejdziemy z nim w tych trudnościach, aż on przyjdzie. I on jest sprawcą i dokończyciela mojej i twojej wiary, mojego i twojego zaufania jemu. Więc chcemy się go trzymać dalej mocno i przechodzić przez to życie, żeby być zwycięzcami i oczekiwać na nadzieję chwały. Nadzieja? Dlaczego nadzieja? Bo nadzieja jest to oczekiwanie. Pamiętacie? Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Bez nich największa jest miłość. Tylko krótko powiem. Wiara. Wiarą przyjmujesz te rzeczy, które Bóg obiecał w Słowie Bożym. Zawierzasz temu, ufasz temu, a więc przechodzi to przez twój umysł i wchodzi to do twojej woli, do twojego serca, Pismo Święte mówi. I ty jesteś przesiąknięty tym i przekonany. Masz wiarę w to. Ale wiara to jest po to, żeby oczekiwać na spełnienie tych obietnic Bożych. W nadziei oczekujesz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, bo w nadziei oczekujemy, aż się to spełni. Dlaczego się spełni? No bo Bóg obiecał, że się spełni. Jeszcze nie wszystko się spełniło i jeszcze nie ma naszej pełni tutaj na ziemi. Więc w tym świecie żyjemy właśnie w taki sposób, że uwierzyliśmy, zawierzyliśmy, zostaliśmy przekonani i oczekujemy na to, że wreszcie spotkamy się z Nim, Chrystusem i z Bogiem wreszcie, twarzą w twarz i będziemy z Nim wiecznie, najpierw na ziemi, a potem w chwale Jego, w nowej ziemi i w nowym niebie. I niech w tej nadziei Pan nas utwierdza, bo to ostatecznie nasza przyszłość. Bo tutaj, na tej ziemi, trzeba przejść różne cierpienia i trudności. Mamy parę ludzi teraz, dwie osoby u nas chore. Jedna jest długoterminowo chora, I jest starsza osoba, jest zbiorem chorób i ona kiedyś mi powiedziała, no widzisz jak to jest, przyjdą lata, że powiesz, nie podobają mi się. Tak jest i w tych latach, a dodatkowo w tych różnych sytuacjach życiowych, dodatkowo jeszcze chorób się tam przypamiętują i człowiek cierpi w tym wszystkim, ale mówi, muszę przejść to z Panem i czekam na lepsze jutro, kiedy Pan mnie wyzwoli z tego wszystkiego. Druga tymczasowo zachorowała, ale taka jest rzeczywistość, że wszyscy cierpimy różne rzeczy, aż przyjdzie pełne wyzwolenie i mamy godnie przejść również przez cierpienia i trudności z Chrystusem, jako Jego ludzie. I skoro jesteśmy powołani do lepszej przyszłości, powinniśmy godnie przeżyć ziemskie życie i między innymi wydając jak najlepsze, tu po pierwsze, nie wiem czy to widzicie na tej stronie, wydając jak najlepsze świadectwo naszego nowego życia w Chrystusie. Pamiętacie? Wydając jak najlepsze świadectwo. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówił w liście do Filipian, na przykład 1 rozdział 27 werset. Czytam. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. moje i Twoje życie ma być godne Chrystusa, Jego naśladowcy, jako naśladowcy Jego, a więc godnie przechodzimy z Nim, godnie do końca w tych nawet trudnościach, które przychodzą na świat, które, podkreślę jeszcze raz, są dopuszczone ostatecznie przez Boga, aby ludzie szukali Jego oblicza, a my wiemy, że On jest Panem również i nad tym czasem. I dlatego chcemy godnie przechodzić jako ludzie Jezusa przed tym światem, abyśmy byli też tak, może cały werset przeczytam, bo to jest bardzo ważne dla nas jako dla zboru. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę wam, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem o wiarę Ewangelii. Duch Boży został dany nam do tego, abyśmy z Bogiem byli połączeni, rozumieli Boże Słowo przez Bożego Ducha i byli połączeni z sobą, z wierzącymi, którzy tak samo żyją i rozumieją Boże Słowo. A więc Duch Boży łączy z Bogiem i sobą wzajemnie, abyśmy byli jednego ducha, jednomyślni, walcząc z Bogiem Ewangelię, aby nie został rozbity zbór przez teraz stronnictwa polityczne, teraz wybory na przykład w Polsce się przybliżają, również w innych krajach, wiecie, i co, i ludzie zaczynają, prawda, mówić, że jestem za tym, za tamtym. Wiecie, ostatnio przyszedł do mnie człowiek i mówił między innymi na ten temat i powiedział mi, o, ten Trump, wspaniały człowiek i tak dobrze różne rzeczy robi. I wydaje mi się, że miał rację w pewnych miejscach, ale wiecie co, powiedziałem mu taką bardzo ważną rzecz. Do przyjścia Chrystusa żadna władza nie będzie doskonała. Żadna. A przed przyjściem Chrystusa władze będą wyjątkowo skorumpowane i wyjątkowo trudne i wyjątkowo pójdą w innym kierunku i globalistycznym i będą oszukiwane narody i ludzi wszystkich. Więc władze będą pod oszustwem, bo Pismo Święte mnie o tym zapewnia, bo ten wielki Babilon, który rządzi światem i zarządza finansjerą i handlem całego świata, zostanie rozbity przez Antychrysta i 10 królów, objawienie Jana mówi, ale ten Antychryst jeszcze gorszy wniesie terror do naszego życia. Więc cokolwiek człowiek stworzy we władzy, te władze będą niedoskonałe, co najmniej, mówiąc delikatnie, a nawet bardzo wrogie i odstępcze i odległe od sprawiedliwości. Nie? Dlatego czekam na Chrystusa. Nie ma władzy i nie będzie. Cokolwiek teraz nie wybierzecie w Polsce, nie będzie to doskonałe. Nie? Więc tak chcę was zapewnić, bo czekamy na władzę Chrystusa. Jego władza będzie ostateczna. Ale też chcę powiedzieć trudną rzecz, że jak przyjdzie On, Jezus, to też będzie laską żelazną rządzić. Co to znaczy też? Ponieważ będzie musiał zaprowadzić porządek w rozwichrzonych narodach. I my z Nim będziemy i będziemy uczyli się być posłuszni, słuchać Jego, aby żyć w Jego Bożym porządku, w sprawiedliwym porządku. I wtedy zobaczymy ten porządek ostatecznie. Ale zobaczcie, na koniec tysiącletniego królestwa i tak się ludzie zburzą. Dlatego, że szatan zostanie wyrzucony i oni będą myśleli, że jeszcze lepszy będą, mogą zrobić układ światowego porządku. A więc nawet przeciwko Chrystusowi to znaczy, że człowiek zawsze ma w sobie bunt i rebelię i jest po prostu takim niewdzięcznikiem wobec Boga również. A więc mamy żyć jak najlepiej w świadectwie naszego życia w Chrystusie tutaj, bo do tego zostaliśmy powołani i wiele razy o tym nam Słowo Boże mówi. Następna druga myśl, mamy żyć w uświęceniu. Pamiętacie to słowo, już nie będę tego czytał, że to jest wola Boża, aby nasze życie było uświęcone i nasz kierunek wolą Bożą jest uświęcenie nasze. Tak jest, o tym Słowo Boże mówi. Uświęcenie, czyli w kierunku świętości. Kto czysty, niech nadal jest czysty, tak? A kto usprawiedliwiony, niech nadal korzysta z usprawiedliwienia i tak dalej. Kto wybielił szaty swoje, niech nadal wybiela. To jest ten nasz kierunek, pamiętacie, objawienie o tym mówi. Mamy ten kierunek utrzymywać, stawać przed Panem, być przygotowani na Jego przyjście, bo On chce, żeby Jego Kościół był nieskalany. Co to znaczy nieskalany? Nie? Niezabrudzony, niezaszpecony, nie żyjący w tym świecie, ale czysty od tego świata. i mądrych w tym świecie, i w świadectwie, i dalej tutaj korzystania z pełni możliwości Bożego Ducha. Skoro Bóg dał swego Ducha dla Ciebie i dla mnie, to wiecie, to chcemy wydawać owoce Ducha, prowadzenie Bożym Duchem. Jak to miło na przykład czyta się, że na przykład apostoł Piotr był pełen Ducha Świętego i stanął i przemawiał do tych zatwardziałych ludzi. Ale Duch go prowadził i choć ludzie mu się sprzeciwiali, ale on wiedział, że on wykonuje wolę Bożą i Bóg do tego, do słowa się przyznaje, bo nic nie mówił innego, tylko Boże Słowo, to co Bóg mówił, nie? Pełen Ducha. A tak naprawdę to lepiej żyć w pełni Bożego Ducha i wydawać owoce Ducha. Bo nie lepiej mieć między sobą miłość, pokój, cierpliwość, dobroć, radość, zrozumiałość i tak dalej. Nie? To niektóre owoce Ducha. To jest o wiele, wiele lepiej żyć w korzystaniu z możliwości Bożego Ducha, poddając się Bożemu Duchu, prowadzeni być Bożym Duchem, bo to błogosławieństwo zarówno dla Ciebie, jak i przez Ciebie dla otoczenia. Więc korzystaj z tego uświęcenia, z możliwości pełni Bożego Ducha i błogosław temu światu i swojej rodzinie przede wszystkim. A więc dalej, czwarta myśl, skoro zostaliśmy jeszcze na tej ziemi i w tych czasach, według mnie dziwnych, to tym bardziej teraz, bo znobilitowany, świadcz o jedynym Bożym ratunku w Chrystusie i zachęcaj ludzi do ratowania swojego życia z tego przewrotnego pokolenia. Pamiętasz to, to mówił Piotr? Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Co z tego, że może wiecie o polityce świata? Co z tego, że wiecie o tym wszystkim, co już mówiłem, co się dzieje na tym świecie? Jeśli Chrystus nie stanie się Twoim osobistym Panem, nie przyjdziesz do Niego w swojej dumie, w swojej pysie, w swojej buczyczności, w swoim grzechu, jakikolwiek, to jesteś przegrany, tak? I mów to do tego świata, jako wierzący człowiek. Bo Chrystus jest dla nich i dla nas też ratunkiem. Także niech nas Bóg w tym błogosławi. Popatrzmy dalej. 26 werset. Następny slajd. 26 werset. Słowo Boże mówi przepiękne słowo dla mnie i dla Ciebie. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Podobnie i Duch wspiera nas w naszej słabości. O, tam kiedy wzdychamy, Panie Boże, i nie wyrażamy go do końca, ale Pan Bóg zna te wzdychania. Wiemy bowiem, nie wiemy nawet może o co się modlić, jak do końca się modlić, jaka jest wola Boża w tej całej sytuacji. Na przykład, czy ma Bóg zabrać tego wirusa, czy nie ma zabrać. Nie wiem, czy on w ogóle jest, to jest inna sprawa, nie? Ale jaka jest sytuacja na tej ziemi, nie? Co ma Bóg zabrać, czy nie zabrać, nie? Bóg wie, co ma zrobić i Bóg musi prowadzić ten świat w taki sposób, żeby ten świat mógł wreszcie, ale przynajmniej niektórzy ludzie, wyzwolić się z tego oszustwa i przyjść do Królestwa Światłości, nie? Jak należy. Duch Boży wstawia się i On będzie nas dalej prowadził w niewysłowionych westchnieniach. Wiecie, ja zawsze czytałem Pismo Święte w ten sposób, że wiedziałem, że Chrystus wstawia się za nami. I zresztą w tym liście do Rzymian, 8 rozdziale, otwórz 8 rozdział, 34 werset jest tam powiedziane. Przeczytam cały werset. Któż będzie potępiał wybranej Boży? Przecież Bóg usprawiedliwia. Oto chyba dalej, 34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał. Który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Kto się wstawia za nami? Jezus Chrystus, który jest po prawicy Boga w niebie. Ale wiesz, na ziemi Bóg dał swojego Ducha dla Ciebie, Twoje serce, Twoje życie. I jesteś Jego nosicielem, jeśli jesteś. Jeśli zaprosiłeś Jezusa i Duch Jego wszedł w Twoje życie, jesteś nosicielem Ducha Świętego. Dlatego Pismo Święte nazywa w innym miejscu, że jesteś świątynią. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I już nie należysz sam do siebie. Już nawet sam do siebie nie należysz. Należysz do Boga, który dał Ci swoje życie Ducha, abyś w tym duchu Jego chodził i poddawał się duchowi i był Jego własnością. Dlatego nasze ciała nie należą już do nas, a oni chcą, żeby nasze ciała również do nich należeli, bo chcą na przykład nasze ciała szczepić, na przykład szczepionkę. I kto chce, może sobie się szczepiać, ale uważam, ja jako człowiek wierzący, ja jako człowiek Grzegorz, ty możesz uważać inaczej, nie? Że moje ciało już nie do mnie nie należy, ale do Chrystusa i ja w tym ciele chcę służyć dla tego państwa, płacić podatki dla tego państwa, dobrze czynić dla tego państwa, składać zeznania roczne dla tego państwa podatkowe, pracować dla tego państwa, ale do ciała Pan ma. On dał mi życie w tym ciele i on w tym ciele odwoła. Nie? I ciało należy do Boga. I jeśli chcą się domagać mego ciała, to chyba będą musieli po moim trudzie. Więc w taki sposób Grzegorz będzie podchodził do tego i prosi o siły i o mądrość, bo wiem, że ograniczą nas. Wiem, że już ograniczają i wiem, że wszyscy ci, którzy ewentualnie nie otrzymają nas po co, żeby wszczepić w nas te ich dobrodziejstwo, które oni na nas wynajdą. I ci, którzy mogą być niezaszczepieni, mogą po prostu publicznie nie występować, w ogóle publicznie nie pokazywać, bo będą niebezpieczni dla otoczenia. Już rozegrałem scenariusz, może za daleko poszedłem, ale wygląda mi na to, że trzymają nas w taki sposób, bo złapali nas prawem. Więc duch wstawia się za nami. I powiem jeszcze, za daleko poszedłem, duch wstawia się każdego dnia za nami. I każdy dzień będzie miał swoje utrapienia. Dzisiejszy dzień nie jest jeszcze tym dniem, o którym powiedziałem w scenariuszu, który myślę, że się nie omyliłem, ale wolałbym się pomylić. I wiem, że duch będzie stawiał się jutro też, jeśli dam doczekać jutro. Bo każdy dzień będzie miał swoje utrapienia. Rozumiecie? Każdy dzień. Więc nie martwmy się może za daleko przyszłością, co już wam wniosłem w głowę, przepraszam, nie. Tylko raczej codziennie w duchu chodźmy i duch będzie nas w tych utrapieniach wyprowadzał, będzie prowadził, będzie wstawiał się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A na niebie mamy Chrystusa, który jest po prawicy Boga Ojca, który też wstawia się za nami. A więc za nami jest Bóg żywy, który widzi, słyszy, rozumie i wie, jak chce nas prowadzić. Okej, dalej jedźmy. 28 werset. Wiemy, że kochający Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. O, ciekawe. Wszystko służy ku dobremu. A więc wiemy, że kochający Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy dla dobra. Tak? Nie wszystko jest dobre, ale ku dobremu. Dlatego, jeśli żoną masz męża, to dla twojego dobra. Jeśli męż masz żonę, to dla twojego dobra. Jeśli Bóg wam dał dzieci, to nie jest dla waszego dobra i kształtowania was i dzieci, nie? Wzajemnego. A jeśli Bóg dał nam zbór, to też dla naszego dobra, bo każda osoba, która według ciebie jest trudna, też jest dla twojego dobra. Ale nie wszystko jest dobre. A bo Bóg chce kształtować twoją osobowość, tak jak w 29 wersecie jest powiedziane, że chce kształtować na swój obraz i podobieństwo. Dla naszego dobra. A w Łukasza, w 21 rozdziale, 18 wersecie jest powiedziane, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Pan Jezus zapewnił. Wiecie, i poczytasz w kontekście, akurat 21 rozdział mówi o znakach czasu, o znakach ostatecznych, o znakach trudnych, o trudnościach, które przyjdą na świat. Ale Chrystus mówi, lecz i włos z głowy waszej nie zginie bez zgody Ojca. Tak jest, bez zgody Bożej. Nie? Bo Bóg ma pełną kontrolę nade mną i nad twoim życiem. I On, jeśli oddałeś Mu swoje życie i chodzisz w Jego duchu, wiedz, że wszystko, co do będzie dopuszczone, będzie dopuszczone przez Boga. I On nawet włos z głowy twojej nie zginie. Pamiętacie przykład Daniela, albo jego przyjaciół Daniela, trzech tych mężczyzn bożych, Szadracha, Meszacha i Abednego, których wrzucili do rozpalonego pieca ognistego, siedmiokrotnie rozżarzonego mocniej, tak? Znamy tą sytuację? Pamiętacie, że w tym ogniu nawet włos z głowy im nie spłonął? Nie do wiary, co?
ale takie jest świadectwo Boże. Ani szata nie spaliła się, a wiecie, jak mocno się bawił?
Okay.
Więc rozumiecie coś z tego? Ja nie mogę tego aż pojąć, ale wiem, że Bóg jest Panem i On jest władcą ostatecznym. I On, jeśli chce, to zachowa. Tak ci powiedzieli mężowie. Jeśli nasz Bóg zechce, to nas uratuje. Jeśli nie, to nie uratuje. To jest Jego wola. Ale my będziemy dalej Bożymi i nie będziemy się kłaniali tam jakiemuś posągowi martwemu, bo ty tak chcesz królu. Z całym szacunkiem do króla, ale jednocześnie z całym zdecydowaniem po stronie Boga, po stronie Słowa Bożego. A więc tu jest ta mądrość Boża i Bóg będzie nas prowadził i nie pozwolił im, żeby włos z głowy spłonął i nic innego nie spłonęło. Bo tam był wśród nich, wiecie kto? Ktoś jeszcze czwarty był. Kto był tam z nimi? Pan. Amen. Więc dlatego też wszystko działa podobnemu, żeby nas ukształtować podobnemu do obrazu, żebyśmy się stali. I na końcu ten ostatni werset czytam, 31. Czyż to nie wspaniale? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to może stanąć przeciwko nam. Hej, bracie, siostro, czy to nie wspaniale, że jesteś Bożym człowiekiem wykupionym krwią Jezusa Chrystusa, należysz do Niego, jesteś Jego własnością i sam Pan Bóg jest po Twojej stronie. I kto może stanąć przeciwko nam? I będziesz żył na tym świecie tego Królestwa Ciemności i będziesz chodził w świetle Pana, jeśli będziesz trwał w Duchu Jego. Więc tego życzę Tobie i sobie. Jeszcze tylko krótko podsumuję to wszystko i kończymy. A więc podsumowanie. Mamy mnóstwo przykładów w Biblii potwierdzających, jak Bóg troszczył się i chronił i prowadził swój wierny lud. Już wspomnieliśmy o Noem, który, wiecie, a powiem jeszcze coś o Noem. Noe przestraszył się potopu, że ludzkość cała zginie. Kto pamięta tą historię? Wszyscy pamiętacie. Noe przestraszył się strasznych czasów, które miały nastać. Nie! O! Ciekawa myśl. Nie przestraszył się tych czasów. Ale co? Przyjął Słowo Boże i w tym Słowie trwał i budował to, co Bóg kazał. A ty co masz robić? Przyjmij Słowo Boże i bądź świadkiem Jezusa, aż przyjdzie. Bo Ewangelia o Królestwie Bożym, tak jest, będzie głoszona dla wszystkich narodów i wtedy nastanie koniec. Więc bądź udziałowcem tego, tak jak Noe był udziałowcem tego i wykonywał wolę Bożą, aż nastał koniec. I co zrobił Pan Bóg z Noem? Uratował. Okay? Tak samo Abrahama prowadził, Izaaka, Jakuba chronił, Józefa Egipskiego, pamiętacie? Gdzież go rzucili? Sprzedali jako niewolnika do Egiptu. W podłe warunki jako niewolnika. Wiecie, jak się jak prowadzili takich niewolników? Walili ich po głowie i oni byli jak bydło. Jeszcze gorzej. Nawet traktowali, bo bydło może tak się nie traktuje. Nie? Więc tak Józef szedł tam do tego Egiptu. Tak Józef tam był tym niewolnikiem. Nie? A Pan Bóg go wywyższał, bo był wierny Bogu. I tak można by było o wszystkich innych mówić. O Izraelu w niewoli w czasie Mojżesza, tak, mieli trudno, ale Bóg był z nimi i posłał człowieka. Eliasz, jakie miał trudności i nawet kryzys przeżywał, ale Bóg był z nim. Elizeusz podobnie, czytajmy te Estera, tam też polokał z Lud i tak dalej, jakie mieli trudności, ale Bóg był z nim. Nehemiasz, jakie miał trudności, Ezrasz, jakie Daniel, Piotr, Paweł, Jan i tak dalej, można wymieniać, nie? A jeśli to są przykłady dla nas, zobaczcie, nawet w więzieniu Piotra Pan Bóg wyprowadził. Pamiętacie, jak to było? W Dziejach Apostolskich jest opisane, że Piotr został aresztowany za to, że głosił Chrystusa i siedział w więzieniu, zakuty w tych łańcuchach. I na drugi dzień mieli Piotra stracić. I co Piotr robił w tym więzieniu? Zasnął twardym snem. Kto przed śmiercią może zasnąć twardym snem? Tutaj kiedyś w tym domu zborowym, gdzie wy jesteście, w tym pokoju obok mieszkał taki Józef, który wyszedł z więzienia i który dostał karę śmierci. I może to pamiętacie niektórzy. I on opowiadał mi i nam, jak to, kiedy dostał karę śmierci, to w jedną noc stracił włosy i to, co jeszcze zostało, wysiwiał. A Piotr zmarł. jako Boży człowiek. I myślał, że to zjawa, i sen, i anioł do niego przyszedł, i więzy mu, łańcuchy się rozwaliły, i drzwi się otworzyły, i mówi, wychodź. Piotr myślał, że to zjawa, że to sen, że to wizja senna, nie? Aż kiedy na ulicy był, dopiero zrozumiał, że to jednak anioł Boży go wyprowadził. Rozumiecie? Ja tylko pokazuję takie przykłady, gdzie Bóg, jeśli jest z nami, nie bójmy się przyszłości, ale stańmy wyraziście po stronie Chrystusa i proklamujmy, ogłaszajmy Jego, że jest Panem. Niech się ratują z tego przewrotnego pokolenia ludzie, bo zginą bez Chrystusa, nawet jeśli będą wiedzieć o tym, że to są czasy ostateczne. A więc trzeba godnie, druga myśl, trzeba godnie i czynnie wytrwać w wierze Chrystusa w tym przewrotnym świecie. Tak? Światowym oszustwie i manipulacji świata, bo to się zaczęło i będzie narastało. A trzecia rzecz, poczeka nas wieczna nagroda.